Drugą część rozmowy z dr Ewą Pędziałek-Grunwald, ordynatorem oddziału dziennego psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Opolu, rozpocznę od pytania o chorobę afektywną dwubiegunową, o której coraz częściej się słyszy.
No, choroba afektywna dwubiegunowa jest to właśnie jeden z rodzajów zaburzeń nastroju tych endogennych, czyli niezależnych od czynników zewnętrznych, po części uwarunkowanych genetycznie, czyli jest taka predyspozycja rodzinna do tej choroby i to są takie stany, gdzie jakby występują i objawy depresyjne, i objawy tak zwane maniakalne, czyli można powiedzieć w pewnym sensie odwrotność depresji, czyli tak jak w depresji mamy obniżenie nastroju, napędu, taki brak energii, brak chęci do życia, tak w manii jest odwrotnie, czyli za dobry humor, za dużo energii, 100 tysięcy pomysłów na minutę, nie śpię w nocy, bo nie muszę, prawda? Oczywiście chciałoby się powiedzieć, no to co tu leczyć, to bardzo fajnie jest mieć taki stan, ale no tak nie jest, ponieważ na dłuższą metę to wyczerpuje oczywiście nasz organizm, bo nie można za długo nie spać na przykład. Poza tym ci pacjenci są bezkrytyczni, prawda? Oni się nie czują chorzy, w związku z tym robią bardzo dużo takich nieprzemyślanych rzeczy, niekorzystnych dla siebie i dla rodziny, czyli na przykład biorą kredyty, bo im się wydaje, że w 5 minut je spłacą, albo no, zawierają jakieś przypadkowe znajomości, prawda, zdradzają swoje żony czy ich mężów, bo im się wydaje, że no przecież ja jestem taki wspaniały, więc dlaczego nie, czemu się żona ma mną nie podzielić, prawda, w związku z tym, no później jak ten stan mija, oczywiście ci pacjenci popadają w głęboką depresję, bo zaczynają zauważać, co robili w tych stanach maniakalnych. Często ta choroba idzie w parze z dużym ryzykiem samobójstwa. Ale tu chciałabym zaznaczyć jedną rzecz, bo mam wrażenie, że mimo wszystko troszkę się też nad rozpoznaje czasem chorobę afektywną dwubiegunową, że czasem na przykład pacjenci sami przychodzą. Ja mam dwubiegunówkę, prawda? A czasem jest to mylone na przykład z rozpoznaniem tak zwanej osobowości chwiejnej emocjonalnie, gdzie jest bardzo podobnie, dlatego tutaj bardzo ważny jest też wywiad obiektywny od rodziny, ocena przeszłości, początków, prawda, choroby, czy to rzeczywiście się zaczęło w jakimś okresie życia, czy na przykład pacjent przez całe życie był taki chwiejny i tylko w jakimś tam okresie zaczęło to narastać. Także no tu bardzo ważna jest dokładna diagnoza.
Dotknęłyśmy już tematu pandemii. Myślę, że ten czas uruchomił pewne mechanizmy w ludziach, przede wszystkim lękowe. Ale to pani doktor najlepiej wie, co jeszcze.
No ja, ponieważ pracuję też jednocześnie w przychodni oprócz oddziału, to mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo myślę statystyki takie dotyczące tego, jak długofalowo pandemia na nas wpłynęła, to jeszcze przed nami. To, co ostatnio wyczytałam w literaturze naszej fachowej, że nie wzrosła ilość samobójstw i myślę, że to jest dobra wiadomość w związku z pandemią. Natomiast pamiętam, jak epidemia się zaczęła, no to oczywiście wszyscy pacjenci byli przerażeni, prawda, co to jest, co to w ogóle będzie, prawda, jak my teraz będziemy funkcjonować, jak się dostaniemy do lekarza. Czyli na początku był to lęk. Potem mam wrażenie, że pacjenci zaczęli się przyzwyczajać i jakoś byli zadowoleni, że sobie radzą. Natomiast potem naszła taka, można powiedzieć, faza znów, że wszyscy już zaczęli mieć tego dosyć, prawda, takie buntownicze zachowania i myślę, że trochę teraz nam jeszcze z tego zostało. Natomiast z jakimi problemami takimi no już chorobowymi się zetknęłam, no to przede wszystkim zaburzenia pamięci u niektórych pacjentów po przechorowaniu. Już teraz mówię o tych, którzy przechorowali COVID. Faktycznie mieliśmy tu nawet w oddziale pacjentki z tym zaburzeniem. Na szczęście to się wycofało, przynajmniej u tych osób, z którymi ja miałam do czynienia. Drugi problem to zaburzenia snu, takie dość uporczywe, bez jakichś innych przyczyn, prawda, które się potrafiły bardzo długi czas utrzymywać i wtedy stosujemy oczywiście też leki poprawiające ten sen. Nie leki typowo nasenne, bo one uzależniają, ale leki z grupy leków przeciwdepresyjnych, które też mają działanie nasenne i to pomaga. Ale to można powiedzieć, no te dwa zaburzenia niewątpliwie są widoczne. No i kolejna rzecz, no z tym też sama mam do czynienia, bo kilka takich pacjentek mam, że na przykład ktoś odszedł z rodziny z powodu COVID-u i to nawet mam taką pacjentkę, u której to dwie osoby, można powiedzieć, z bliskiej rodziny w bardzo krótkim czasie. Czyli wtedy oczywiście mamy do czynienia z reakcją depresyjną, także też o tym musimy pamiętać, że nie sam pacjent tylko, który przeszedł COVID, ale na przykład choroba ta COVID-owa w rodzinie. To na pewno, co mogę powiedzieć z mojej praktyki.
I na zakończenie jeszcze pytanie, czy zmienił się stosunek społeczeństwa do osób chorujących psychicznie?
My bardzo się staramy ku temu dążyć poprzez różne też inicjatywy, które podejmujemy, jak na przykład organizowanie wystaw prac pacjentów gdzieś na mieście. Co roku to robimy, żeby jakoś przybliżyć społeczeństwu tą inną stronę psychiatrii, czyli tą taką stronę kreatywną, twórczą. Natomiast no, jak ja to widzę i jak to widać z rozmów z pacjentami, niewątpliwie jeżeli chodzi o depresję, zaburzenia lękowe, o tym się dużo mówi, do tego się przyznają celebryci, prawda, także mam wrażenie, że no, z tym nie ma jakiegoś większego problemu, natomiast dalej jest problem ze schizofrenią. Pacjenci mówią o tym, że jak na przykład szukają pracy, a dzisiaj no, pracy jest dość sporo, więc nawet nasi pacjenci ją znajdują, ale bywa tak, że przychodzą i jak ujawniają fakt choroby, to jest chwila milczenia, prawda, zastanowienia i często się spotykają z tym, że jednak nie są zatrudniani, także mają wrażenie takie właśnie odtrącenia w związku z tym, że są chorzy. Także myślę sobie, że w przypadku schizofrenii to mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. A jednocześnie muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważna informacja, że od zeszłego roku na przykład my w szpitalu zatrudniamy 3 asystentów zdrowienia. To są osoby, które same doświadczyły kryzysu psychotycznego, czyli są chore psychicznie, jednocześnie pracują u nas jako tacy terapeuci, można powiedzieć, pacjentów z tą samą chorobą. To jest troszkę coś podobnego jak terapeuci odwykowi, którzy sami są uzależnieni. To się bardzo sprawdza w lecznictwie odwykowym i muszę powiedzieć po tym roku, że u nas też się bardzo sprawdza. Że inaczej jest, jak lekarz powie, prawda, czy psycholog, że powinieneś brać leki, bo to jakby jest taka choroba, że to jest bardzo istotne i tłumaczymy dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ale często pacjenci sobie myślą, no tak, ona poleca, sama nie bierze, prawda, a nie wie, jakie to są objawy uboczne i tak dalej, i tak dalej. A jak to powie ktoś, kto sam to przeżył na własnej skórze i jednocześnie jest terapeutą, to jakby łatwiej jest to przyjąć, nie? Także ja mam wrażenie, że jest to nowy zawód, ale rzeczywiście strzał w dziesiątkę, że z przyszłością, a jednocześnie muszę powiedzieć, że to już jest taka nisza dla naszych pacjentów, że być może będą znajdywali zatrudnienie w większej ilości szpitali, może też i przychodni, także zobaczymy.
Dziękuję pani doktor za rozmowę. Myślę, że jeszcze nie raz na ten sam temat będziemy rozmawiać, oby optymistycznie.
Dziękuję bardzo również, do widzenia państwu.
Doktor Ewa Pędziałek-Grunwald, psychiatra z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, była naszym gościem. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.